Drodzy Państwo, zapraszamy na audycję Szukając Słowa Bożego. Dziś naszym gościem i prowadzącym jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki. Witamy bardzo serdecznie.
Witam serdecznie ojca i wszystkich słuchaczy.
Ksiądz profesor jest adiunktem w Katedrze Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jest też dyrektorem Wydziału do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Bardzo dziękujemy, księże profesorze. Ta niedziela też szczególna, tak zapowiedziałem wcześniej, niedziela Słowa Bożego.
Tak jest. Obok czytań mszalnych, które chcemy rozważyć, warto pamiętać właśnie o tym aspekcie, czyli o niedzieli Słowa Bożego, którą papież Franciszek ustanowił niedawno. Myśmy na różny sposób Pismo Święte czcili do tej pory, również poprzez szczególne dni. Była taka niedziela biblijna zawsze we wrześniu. Ona przypadała w związku ze wspomnieniem świętego Hieronima. Często też jakieś też szczególne akcje wiosną, Stowarzyszenie Biblistów Polskich, czy też właśnie
w ostatnimi czasy też takie narodowe czytanie Pisma
tak
Świętego,
jest.
Czy te tygodnie biblijne.
A to od 30 września 2019 roku ojciec święty Franciszek ustanawia nam tę niedzielę, czyli mu możemy powiedzieć, to jest druga tego typu niedziela w Kościele, właśnie w tym okresie, czyli na początku roku kalendarzowego, gdzie ma to swoją pewną logikę, bo tak jak czytania mszalne nam pokażą, przypominamy sobie, mam nadzieję, tutaj słuchacze też, ubiegłą niedzielę, kiedy to Pan Jezus po chrzcie wychodzi i powołuje pierwszych uczniów. Jeszcze jest to spotkanie z Janem Chrzcicielem, taka bardzo ciekawa chronologia ewangeliczna. Ten temat powołania będzie pogłębiony w trzecią niedzielę zwykłą, ale właśnie jednocześnie już też podkreślony ten aspekt przepowiadania Słowa Bożego. To w tym liście papieża Franciszka, który ustanawiał tę niedzielę, jest pięknie właśnie połączone, ponieważ on się powołuje już w pierwszych słowach na ostatnie właściwie słowa z Ewangelii świętego Łukasza, które Pan Jezus i gesty Pana Jezusa, czyli oświecenie umysłu, bo tyle to znaczy, aperuit illis, taki ma tytuł ten list papieża Franciszka ustanawiający niedzielę Słowa Bożego. I my znamy ten cytat, wtedy oświecił ich umysły, aby zrozumieli Pisma. To jest połączone z darem Eucharystii, czyli te dwa stoły, które celebrujemy w każdą niedzielę, stół słowa, stół Eucharystii, to się wszystko dzieje w jednym kontekście u świętego Łukasza i jest punktem wyjścia dla tej niedzieli. No i mam nadzieję, że wszyscy w tę niedzielę na tyle, ile to będzie możliwe, tu wiemy o różnych ograniczeniach, ale chcemy w tych dwóch stołach też pięknie uczestniczyć i o tym aspekcie słowa szczególnie pamiętać.
Prośmy Ducha Świętego o potrzebne łaski dla nas na ten czas i czytania Słowa Bożego i rozważania Go.
radości, który pokrzepiasz me serce spragnione, wlewasz w me serce strój Bożej miłości i do walki czynisz je nieustraszone.
Pierwsze czytanie z księgi proroka Jonasza. Pan przemówił do Jonasza po raz drugi tymi słowami: wstań, idź do Niniwy, wielkiego miasta, i głoś jej upomnienie, które ja ci zlecam. Jonasz wstał i poszedł do Niniwy, jak powiedział Pan. Niniwa była miastem bardzo rozległym, na 3 dni drogi. Począł więc Jonasz iść przez miasto 1 dzień drogi i wołał i głosił: jeszcze 40 dni, a Niniwa zostanie zburzona. I uwierzyli mieszkańcy Niniwy Bogu, ogłosili post i przyoblekli się w wory od najstarszego do najmłodszego. Zobaczył Bóg ich czyny, że odwrócili się od złego postępowania. I ulitował się Bóg nad niedolą, którą postanowił na nich sprowadzić, i nie zesłał jej.
Tekst proroka Jonasza, który przeczytaliśmy, został wybrany do liturgii najbliższej niedzieli, trzeciej niedzieli zwykłej w ciągu roku w cyklu B, ponieważ słyszymy w nim o przepowiadaniu proroka. To też bardzo ciekawy kontekst właśnie, jeśli chodzi o tematykę tej niedzieli, niedziela Słowa Bożego. Jednocześnie odpowiedź mieszkańców Niniwy, która jest pozytywna, która jest zaskakująca, ponieważ Niniwa zawsze była postrzegana jako miasto bardzo wrogie Izraelowi, pogańskie, do ostatniej, byśmy powiedzieli, tkanki przesiąknięta złem. Taki jest jej obraz. I naraz prorok Jonasz odnosi sukces i nawraca mieszkańców Niniwy. To się będzie łączyć nam tematycznie z Ewangelią, którą za chwilę usłyszymy, gdzie usłyszymy o wezwaniu Jezusa do nawrócenia, jakie właśnie przyszedł głosić. Zapoczątkował to już święty Jan Chrzciciel, a potem Chrystus to pogłębia. Ale chcemy też spojrzeć troszkę bardziej na samego Jonasza, chociaż króciutko. Dzisiaj czytamy tekst, który można nazwać jego drugim powołaniem. Wiemy, że w pierwszej odsłonie, bardzo dobrze znanej zresztą, jest to człowiek zbuntowany przeciwko Bogu. Teoretycznie można go nazwać prorokiem, ale robi wszystko, żeby jak na każdym kroku zaprzeczyć temu urzędowi tej godności. I wiemy, że wezwany do właśnie już wtedy pójścia do Niniwy, idzie do portu, schodzi jak najniżej do tego portu, gdzieś tam na statek, chowa się w ładowni ostatecznie, rozpętuje się burza, w końcu marynarze, on sam to potwierdza, że tu przed niego dokonuje się ten wielki kataklizm, wyrzucają go za burtę, jeszcze głębiej wpada w jakieś otchłanie, aż w końcu znajduje się w wewnętrznościach ryby. To wszystko powoduje w nim jakąś wewnętrzną przemianę, tak ufamy. Wyrzucony później na brzeg, już jako nowy człowiek, staje teraz właśnie do drugiego powołania, ale zauważmy, że jest w nim również ukryty pewien taki sarkazm autora, bo jak usłyszeliśmy, Niniwa jest miastem ogromnym, na 3 dni drogi, a Jonasz idzie tylko 1 dzień i głosi. A więc znów nie wypełnia tego powołania, które zlecił mu Pan Bóg. Nie jest rzetelny, do końca uczciwy w tym głoszeniu, nie przepracował tego czasu jak należy i generalnie można powiedzieć, ta dobra nowina o nawróceniu nie dotarła do wszystkich, bo brakowało jeszcze tych 2 dni pracy. A jednak to słowo, które wygłosił Jonasz, zadziałało i jakoś tam się rozprzestrzeniło, dotarło. Już nie wiemy, jakimi sposobami Bóg ma na to swoje sposoby, że ci mieszkańcy wszyscy podjęli dzieło pokutne. Natomiast sam Jonasz, jak wiemy, potem wycofa się i jest zazdrosny o to nawrócenie. Narzeka, że się ci mieszkańcy nawrócili, że są owoce jego pracy. Bardzo trudno pojąć jest tą postać, zresztą ona stała się symbolem wielu różnych zachowań ludzkich i tych nie, dla, ktoś jest tam gdzieś, mówi pechowcem, to jest jak Jonasz i dla nieudaczników i różnych innych ludzi zbuntowanych przeciwko Bogu. Warto na nią popatrzeć sobie w tą niedzielę i zwrócić uwagę na moc Słowa Bożego, które mimo ludzkich słabości, często buntu ludzkiego, bo nas też Bóg wzywa, a my nie zawsze odpowiadamy właściwie na to zaproszenie do głoszenia Słowa Bożego, mimo tego zbuntowania często zadziała w odpowiedni sposób i Słowo swoje na tyle rozprzestrzeni, tak ofiaruje, że ono tym sercom, do których ma dotrzeć i w nich zapaść, zakiełkować, ono się tam znajdzie. To jest troszeczkę tak jak z tym siewcą, który szedł. Materiał jest zawsze dobry, bo to jest Słowo Boże, Słowo wieczne, Słowo z mocą, które sobie poradzi. Problem czasami jest z siewcą, który jest nieuważny i rzuca słowo, czyli ziarno słowa byle gdzie, na różne gleby, nie zawsze te, które są sprzyjające. Ale ta tajemnica słowa jest tu warta rozważenia i może zastanowić się trzeba nad sobą, jak do nas docierało w życiu Słowo Boże, jak dociera teraz, na ile mamy z nim kontaktu, na ile pozwalamy uczynić z naszego serca glebę dla Bożego Słowa, ile jest kontaktu z tym Słowem, na ile się nim zachwycamy, potrafimy się nim rozsmakować i przede wszystkim zachwycić, a nie buntować, tak jak Jonasz to zrobił, bo to Słowo jest zawsze piękne, z mocą i mimo, że czasami jak u innych proroków, jak to mówi Ezechiel, zjadł książeczkę i była słodka w jego oczach, jak w ustach jak miód, ale potem stała się goryczą, no ono jest trudne do podjęcia, ale to jest jedyne słowo, które zbawia, jedyne słowo, które ostatecznie okazuje się prawdą o człowieku, o Bogu. Jest to jedyne słowo, które zawiera w sobie sens ludzkiego życia. Choćby wypowiedziano mnóstwo innych słów, napisano całe miliony tomy książek, to jedno słowo ma niezwykłą moc i pozostanie takim na wieki, wiecznym słowem Boga działającym, słowem prawdy, słowem z mocą.
Czytanie z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian. Mówię wam, bracia, czas jest krótki. Trzeba więc, aby ci, którzy mają żony, tak żyli, jakby byli nieżonaci, a ci, którzy płaczą, tak jakby nie płakali, ci zaś, którzy się radują, tak jakby się nie radowali, ci zaś, którzy nabywają, jak gdyby nie posiadali, ci, którzy używają tego świata, tak jakby z niego nie korzystali. Przemija bowiem postać tego świata.
Drugie czytanie, które wyjęte jest z pierwszego listu świętego Pawła apostoła do Koryntian, troszkę odbiega swoją tematyką od głównego jakby przesłania, które rozważamy, które zawarte jest i w pierwszym czytaniu, i w Ewangelii. One są zawsze połączone tematycznie, czyli temat powołania, tu temat powołania prorockiego, Jonasza, za chwilę usłyszymy o powołaniu uczniów. Paweł koncentruje się na problemach bardzo życiowych. To zresztą jest charakterystyczne dla pierwszego listu do Koryntian, bo on bardzo życiową sytuację tam zastał. Bardzo trudną. Zresztą Korynt, no, jak wiemy, to nie nic nowego dla nas właśnie i z czór Koryntu i z innych problemów moralnych i z nie do końca szczerej postawy religijnej Koryntian i ich postawy też, nazwijmy to, wierności, także tej małżeńskiej, o której wspomina Paweł. Dzisiaj ważne są w tym czytaniu może dwa stwierdzenia. Pierwsze mówi o krótkim czasie, tak to ujmuje święty Paweł, a drugie też właściwie dotyczy czasu i Paweł to ujmuje takim stwierdzeniem, przemija bowiem postać tego świata. No właśnie w czasie, z czasem, z historią. 100 lat temu, 200 świat wyglądał inaczej, za naszych czasów wygląda inaczej, pewnie za 200 jak Bóg da, to też będzie wyglądało tutaj wszystko też zupełnie inaczej będą ubrani ludzie, wyglądały budynki, inna będzie technika i tak dalej, moglibyśmy to wymieniać. Przede wszystkim Paweł chce tutaj powiedzieć o czasie w zupełnie innym wymiarze, niż my go rozumiemy. Wiemy, że Grecy czas, a więc kultura, w której Paweł się znalazł i on sam z nią zresztą troszkę żył, bo urodził się w Tarsie, a więc to też nie była do końca, to był Bliski Wschód pod wpływem też greckim, potem i rzymskim. Rozumiano tam czas dwojako, jako czas ten chronologiczny, który przemija rzeczywiście z każdym dniem, coraz starsi się stajemy, coraz bardziej dojrzali, ale też mówiono często o kairosie, czyli o czasie, który jest dany, który jest do wykorzystania, który trzeba zagospodarować. I wszystko, co robimy, także właśnie życie małżeńskie, jak tu dzisiaj mówi Paweł, jest pewną rozstrzygającą chwilą. Wszystko zależy od tego, jak my ten moment przeżyjemy. Czas życia ucznia Chrystusa jawi się jako bardzo intensywny i rozstrzygający tu i teraz, właśnie do wykorzystania, do napełnienia go dobrem. I na to zwraca święty Paweł uwagę. Nie chce straszyć, nie przemawia tak jak jakiś prorok, czy w tamtym czasie byli to autorzy apokaliptyczni, którzy apokalipsy pisali, których jest wiele przerażających obrazów, różnych wyobrażeń o ostatecznym końcu świata, tak by też zatrwożyć czytelnika. Nie taki jest cel tutaj świętego Pawła, ale chce być po prostu posłańcem nadziei i pocieszenia. I chce powiedzieć, że ten świat, który tu się jawi naszym oczom, w którym żyjemy, któremu jesteśmy też poddani w jakimś sensie, jest na pewno też przepełniony grzechem, oczywiście śmiercią, którą się doświadcza wśród bliskich, kiedyś i ten moment przyjdzie w naszym życiu, ale wymagać przede wszystkim też czujności w stosunku do tego, co czynimy, do naszych obowiązków, by to czynić po prostu dobrze, by spełniać swoje obowiązki jako małżonek, jako powołany. I kto jest powołany do życia w małżeństwie, ma to robić właśnie w sposób czysty i piękny w tym związku, a kto jest powołany do życia w samotności, w celibacie, też ma o tym pamiętać. I ten czas właśnie samotności, tego poświęcenia też wykorzystywać na Bożą chwałę. Tak by ten czas nie był, jak to filozofia tamtego czasu głosiła, jakimś takim łapaniem chwili tylko dla przyjemności, ale czasem dojrzałych, mądrych decyzji, które służą rozszerzaniu dobra, miłości, nadziei dla siebie i dla innych.
Czytanie z Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię Bożą. Mówił, czas się wypełnił i bliskie jest Królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Przechodząc obok jeziora galilejskiego, ujrzał Szymona i brata Szymonowego Andrzeja, jak zarzucali sieć w jezioro, byli bowiem rybakami. I rzekł do nich Jezus, pójdźcie za mną, a sprawię, że staniecie się rybakami ludzi. A natychmiast, porzuciwszy sieci, poszli za nim. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba, syna Zebedeusza i brata jego Jana, którzy też byli w łodzi i naprawiali sieci. Zaraz ich powołał, a oni, zostawiwszy ojca swego Zebedeusza, razem z najemnikami w łodzi, poszli za nim.
Proponuję, poglądając na dzisiejszą Ewangelię, dokonać takiego potrójnego podziału. Kiedy patrzymy na działanie Pana Jezusa w tym krótkim fragmencie Ewangelii, widzimy Jego ogromną aktywność przede wszystkim. Ewangelia nasza rozpoczyna się, ten fragment wyjęty z pierwszego rozdziału Ewangelii świętego Marka, stwierdzeniem, gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei. Jest w ruchu, idzie, podąża. Następnie możemy przypuszczać jeszcze takie wyjaśnienie, prawdopodobnie po kuszeniu na pustyni, jak to wspomina święty Marek, także po akcie chrztu w Jordanie, przychodzi do Galilei, do swojej ojczyzny, tam rozpoczynać będzie działalność publiczną. Słyszymy kilka linijek dalej. Przechodząc obok Jeziora Galilejskiego, kolejna jakby odsłona, znowu Pan jest bardzo aktywny, idzie już w konkretne miejsce nad Jezioro Galilejskie i tam dokonuje aktu powołania Szymona i jego brata Andrzeja. I dalej słyszymy kolejne stwierdzenie ewangelisty. Idąc nieco dalej, ujrzał Jakuba i brata jego Jana, synów Zebedeusza, jak z ojcem naprawiali sieci w Łodzi i tak dalej, i tak dalej. Wiem, czym się kończy kolejni uczniowie przygarnięci do grona, które już właściwie zaistniało, bo tydzień temu słyszeliśmy, jak już wspominałem, Ewangelię, w której to Jezus pozyskał jakby dwóch uczniów od Jana Chrzciciela. No można by się zastanawiać, czy czasami to nie byli ci, których już dzisiaj jakby w takich okolicznościach już decydujących Pan Jezus wybiera, czy też byli to inni. No wiemy, że tam też są pewne wątpliwości, ale to zostawmy. Natomiast od razu nam tutaj podpowiada święty Marek, Pan Jezus chce mieć wokół siebie wspólnotę, nie chce działać sam. Chce dzielić swoje dary, swoje życie, bo też tak właśnie tydzień temu zapraszał, żeby uczniowie poznali, gdzie żyje, żeby przyszli do Niego po prostu tam, gdzie się zatrzymał, żeby poznali Jego, nazwijmy to wprost, intymne życie, tak jak postępuje na co dzień. I dziś zaprasza kolejnych uczniów do tego, żeby byli wspólnotą. Jest to zaczyn też Kościoła. To są ludzie, którzy później pójdą na cały świat i będą głosić to, co Jezus im przekazał, to, jak ich oświecił właśnie, o czym dzisiaj mówiliśmy, o tym liście Franciszka. I teraz zwróćmy na kilka elementów tego powołania baczniejszą uwagę. Pierwsza rzecz to jest spojrzenie. Jezus przechodzi i spojrzał na uczniów. Na tych i na tamtych, na tą parę bracie, to są bracia też, pamiętajmy. I jeszcze jest jedna ważna kwestia. To, co Jezus widzi, na co spogląda, to jest życie rodzinne. Synowie Zebedeusza, Jakub, Jan są z ojcem w Łodzi. Ja już to o tym mówiłem kiedyś, pamiętam. Mnie to bardzo fascynuje, bo to jest doskonały materiał na uczniów właśnie. Bo on tam widzi konkretne rzeczy w tych ludziach, Pan Jezus. On sobie nie mógł znaleźć lepszych kandydatów. On widzi ogromny szacunek tych synów wobec ojca. Współpracę z tym ojcem. Widzi też ich poświęcenie, bo jak im powie, chodźcie za mną, to wie, że oni zostawiają, można powiedzieć wprost, ogromny majątek współpracowników bardzo zaufanych. Wiele tracą dla tego powołania. To jest bardzo konkretny materiał, na którym można budować. Ci uczniowie też będą mieli swoje problemy, przyjdą do Pana Jezusa, będą chcieli usiąść po prawej i po lewej stronie w Jego Królestwie, więc ta nauka wpajania im, że powołanie do bycia apostołem to jest służba i później całe życie apostolskie to jest jedna wielka służba, będzie trudno przychodzić, ale jednak ten materiał tu jest bardzo dobrze przygotowany. To też zasługa tego ojca, że synowie z nim bardzo pilnie współpracują, są razem, pomagają i strata dla tego ojca także. Ale zwrócę uwagę też na jeszcze jedną rzecz, która dziś, bo my to rozważamy teraz konkretnie w 2021 roku i z pewną troską patrzymy w przyszłość, to co chcę podpowiedzieć Ewangelia, to właśnie ta prawda, że powołanie nie bierze się z nieba. Jak ja to mówię, to tak jak mi się przypomina takie odpustowe piłki z trocinami kiedyś na gumce, to tak skakało. To tak Pan Bóg nie zsyła kapłanów z nieba na gumkach, tylko to jest konkretne życie rodzinne, które kształtuje powołanie człowieka. Do wszystkiego zresztą, nie tylko do kapłaństwa, ale do odpowiedzialnego życia, by później założyć swoją rodzinę. I może tak trochę emocjonalnie to powiem, ale dzisiaj to jest taka tendencja, żeby w człowieku znajdować same problemy. I taki człowiek nieraz młody wstaje od rana, on się zastanawia, kim on w ogóle jest. Dzisiaj, no powiedzmy to brutalnie, on staje przed lustrem i on nie wie, czy on jest kobietą, czy jest mężczyzną. Wymyślono 56 płci podobno, tak rozmawialiśmy dzisiaj między księżmi przy obiedzie. No i teraz jak tego człowieka uporządkować? A tu Jezus wychodzi, ma konkretnych ludzi, ludzi pracy też, mężczyzn konkretnych, którzy mają siłę fizyczną także, do tego, żeby podjąć konkretne obowiązki. I inaczej się powołanie nie zrodzi. Potem zaczynają się właśnie, jeżeli człowiek nie wie i nie ustali swojej tożsamości od początku, kim jest, no to będzie miał problemy z tym, żeby podjąć odpowiedzialność za inne osoby i będzie miał ciągle wątpliwości, czy warto się w ogóle z drugą osobą łączyć, czy warto mieć dzieci i tak dalej. I tak samo, czy warto pójść za Bogiem, żeby mu poświęcić swoje życie. To jest taka pierwsza rzecz, a wszystko się bierze od spojrzenia Jezusa, gdzie Jezus z miłością spogląda na kandydatów. I to spojrzenie jest takie, byśmy powiedzieli, inicjujące, wzmacniające. Ono w jakiś sposób też uderza i zachęca. Dalej można powiedzieć tutaj o pewnej inicjatywie, to jest bardzo ważny element, ponieważ dawniej to właściwie uczniowie w tych czasach, kiedy Pan Jezus wychodzi, to uczniowie szukali sobie mistrza i do niego jakby dołączali, przysłuchiwali się najpierw, a potem ewentualnie przejmowali jakby jego naukę, też kontynuowali, ale to nie rabbi chodził sobie po wioskach i wybierał uczniów, tylko oni jego szukali gdzieś tam w ośrodkach różnych, gdzie krzewiono naukę i tak dalej. Natomiast Jezus czyni zupełnie inaczej. To On wychodzi i daje inicjatywę, tą pierwszą, zachęca, rzuca słowo i czeka odpowiedzi. Nie wszyscy pójdą, oczywiście niektórzy się wymawiali, ale no właśnie część odpowie pozytywnie i będzie stanowić ten pierwszy zaczyn Kościoła, Królestwa Bożego. Wreszcie bardzo ważne jest w tym całym obrazie zawierzenie. Można powiedzieć tu o wierze, ale głównie o zawierzeniu, bo no trzeba dużej odwagi, żeby teraz powiedzieć, zostawiam moje przedsiębiorstwo, to co mi przynosiło dochody, wszystko jest poukładane, mam pomocników, mam z czego żyć, może jeszcze to i to chcę rozwinąć i to naraz przychodzi ktoś i mówi, to wszystko musisz zostawić, uciąć dziś jednego dnia tę całą swoją przeszłość i wybrać mnie. No, więc tutaj trzeba mieć taką troszkę wyobraźnię i sobie, no właśnie to jakoś przed oczyma postawić, że ten Chrystus Pan naprawdę miał ogromną moc przekonywania. No, był Bogiem. Wystarczyło jedno spojrzenie, jakby jeden gest i on zmieniał całe życie człowieka. To też warto zauważyć w tych uczniach. I warto też jakby siebie do tego odnieść, jak to w naszym życiu wygląda, kiedy Bóg stawia pewne wymagania, o coś prosi, kiedy mówi właśnie wszystko zostaw i pójdź. To się zaczyna od świętego Józefa, który właściwie nie mając nic, Pan Bóg mówi, weź dziecko, matkę i uciekaj. I tak jak ja ci mówię, nie zastanawiaj się, że może są jakieś inne możliwości po ludzku, ale ja ci mówię, że ma być tak. No i on tak zrobił. Tak samo dziś uczniowie. Może też warto zobaczyć tutaj jeszcze pewną właśnie kwestię wyrzeczenia. Nie chodzi tyle o naśladowanie samego Jezusa, ale właśnie najpierw o pewne wyrzeczenie, o zrezygnowanie z czegoś. Tak dzisiaj trudno nam jest to zrobić właśnie. Też młodzi ludzie często mają takie problemy z poniesieniem straty. To się powtórzy w Ewangelii świętego Mateusza bardzo wymownie, kiedy młodzieniec przyjdzie do Jezusa, zapyta go o Królestwo Boże, jak je osiągnąć, co zrobić. I też się spotka właśnie z takim zaproszeniem do wyrzeczenia, do straty. Zostaw wszystko, co masz, rozdaj ubogim i przyjdź i chodź za mną. To też w pewnym sensie chodziło o to, byś umiał dzielić to z innymi, co masz. I umiał to jakby wkomponować, włączyć w cały ten proces Królestwa Bożego, żeby to zaczęło służyć innym. No, on nie umiał, bo wszystko miało jemu służyć. To jest parę takich obrazów jeszcze w Ewangelii, które pokazują taką nieumiejętność człowieka do poniesienia straty, a potem sam ponosi ogromną stratę. Choćby też bogacz, który nazbierał bogactwa, w końcu chciał nowe spichlerze budować. Nic nie chciał dać z tego nikomu. Tam ani słowa o tym nie ma. A potem mu Pan Bóg powiedział, głupcze, jeszcze tej nocy poniesiesz największą stratę, bo zażądają twojej duszy, która jest kompletnie nieprzygotowana na konfrontację z Bogiem od ciebie. Więc wiele takich różnych elementów tu dzisiaj nam się pojawia w tym obrazie. A można podsumować to wszystko tym, że tych uczniów dzisiaj, wszystkich Pan Jezus w tym momencie i straty, powołania, zawierzenia, powołuje do jednego, do tego, żeby potem poszli i głosili Słowo Boże, Królestwo Boże. Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, tak jak ja was tego nauczyłem i rozszerzajcie to Królestwo. Taki będzie ostatni rozkaz Pana Jezusa, idąc, nauczajcie. Taki hendiadys, to taka figura retoryczna grecka, wzmacniająca, jeszcze właśnie kładąca nacisk na to, co najważniejsze w tym przepowiadanie słowa. Nad tym się też pochylamy bardzo mocno w tę niedzielę, więc z tymi wszystkimi aspektami warto się skonfrontować w własnym życiu. Chociaż powiemy, no nie jesteśmy uczniami, nie jesteśmy kapłanami, biskupami, ale każdy gdzieś na swoim poletku taką rolę apostoła, głosiciela słowa, zawierzającego Chrystusowi swoje życie, może zawsze pełnić.
Bardzo dziękujemy. Drodzy Państwo, audycja Szukając Słowa Bożego. przygotowujemy się do najbliższej niedzieli, tymi właśnie rozważaniami nad Słowem Bożym, a ta najbliższa niedziela, trzecia niedziela zwykła, jest również niedzielą Słowa Bożego. Z nami jest ksiądz doktor habilitowany Tomasz Tułodziecki, adiunkt w Katedrze Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, też dyrektor Wydziału do Spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego. Telefony dla tych, którzy chcą wziąć udział w naszym spotkaniu na antenie: Polska Północna 56 655 23 55, Polska Południowa 56 655 23 56, dwa telefony w naszej rodzinie: 536 600 100, drugi 536 600 200, oraz telefony dla słuchaczy z zagranicy: 48 56 655 23 33, drugi 48 56 655 23 66. Prosimy też, pamiętajmy o tym, by radio wyciszyć, i prosimy też nam się przedstawić.
Pójdź za mną, powiedział do Piotra Pan. Pójdź za mną, powiedział do Piotra Pan. Zostaw sąsiedzi łódź i za mną pójdź, za mną pójdź. Zostaw sąsiedzi.
Lecz dać nie umiałeś.
Pójdź za mną, ty, który zwolniłeś, choć blisko mnie byłeś. Pójdź za mną, ty, który wróciłeś, choć daleko byłeś. Pójdź za mną. Jestem dla wszystkich Szymon u Syreny, na każdej Weroniki i każdej Magdaleny. Bo jestem dla wszystkich niewiast płaczących i łotrów na krzyżu. Tak bardzo wrośniących.
Radio Maria, bardzo proszę.
Cześć Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Andrzej z Polski Północnej. Tak chciałem zwrócić uwagę od jakby końca dzisiejszych wypowiedzi, czyli od tej Ewangelii. Pan Jezus prosi, żeby się nawracać, czyli żeby zmieniać swój sposób myślenia, postępowania i wierzyć w Ewangelię. I jakby tłumacząc, o co w tym chodzi, no bo trzeba by było najpierw znać tą Ewangelię, żeby móc za nią iść, żeby się nawrócić. I Pan Jezus prosi właśnie, czemu to mnie wzywacie, Panie, Panie, a nie czynicie tego, co mówię? Pokażę wam, do kogo podobny jest każdy, kto przychodzi do mnie, słów moich słucha i wypełnia je. No i tutaj znamy tą opowieść o tych domach na piasku, na skale. Samuel właśnie uczył się, jak słuchać, bo dopiero za trzecim razem potrafił nadstawić ucho na Pana Boga i zrozumiał, w jaki sposób trzeba słuchać. Ale jeśli ludzie żyją bez Ewangelii, odwracają się do Pana Boga plecami, żyją w sposób zły, piją, zabijają nienarodzone dzieci, kłamią, żyją oszczerstwami, no to czy wtedy Pan Bóg jest zadowolony? No i Pan Bóg właśnie wysyła tych różnych takich Jonaszów, żeby upominać ludzkość na różnych etapach życia. Ostatnio to była Fatima, Celakówna, Faustyna. I teraz jest pytanie, czy to, co się działo kiedyś, że na Sodomę i Gomorę Pan Bóg zrzucił ogień, że księdze liczb 16, ziemia się rozstąpiła, pękła i wszyscy zbuntowali ci od Datana i tam innych wpadli do tej ziemi, czy to było już tylko kiedyś, czy Pan Bóg nie wysyła dzisiaj takich Jonaszów, jak tam na przykład gdzieś w Oławie Domański czy inny, czy my lekceważymy Jonasza, czy powinniśmy tak jak on zrobić, ukorzyć się, przyznać się do błędu i zacząć się modlić na różańcu, na koronce. Bo na przykład jak Pan Jezus za pierwszym razem przyszedł, to poproszono o zrobienie spisu ludności. Chciał ich tam zidentyfikować jeden człowiek, a teraz też chcą nas zidentyfikować. Id-Kov, czyli COVID, po angielsku id-identyfikacja, to jest taki paszport, a certyfikat, a kow to jest krowa, bydło. No nie wiem, to jest trochę śmieszne, żeby ktoś w taki sposób nazywał dzisiaj spisywanie ludzi i chciał im dawać certyfikat. No i jeśli ludzie żyją kłamstwem tak strasznie, a za kłamstwo dzisiaj się nie kosztuje nic, bo można najwyżej rok, dwa lata dostać kodeks karny 232, 234, 235, a w księdze Daniela jak staruszki pooskarżyły Zuzannę o niecne rzeczy i groziła jej śmierć, to za kłamstwo udowodnione dostali karę śmierci. A dzisiaj jest tylko 2-3 lata i trzeba popracować nad zmianą kodeksu karnego. Wtedy ludzie przestaną kłamać i życie będzie lepsze, bo zaczniemy żyć prawdą, będziemy szukać tego, co jest dobre. A tak jak się o rodzinach wielodzietnych mówi, że to jest patologia, że to są dziecioroby, no to wtedy wszyscy na tych wielodzietnych krzywo patrzą i jakieś brzydkie rzeczy o nich się mówi.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję, szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Tak. No dużo wątków Pan Andrzej tu poruszył. Może taki jeden biblijny, leciutkie sprostowanie, myślę, przejęzyczenie Pana Andrzeja. Tam nie staruszki oskarżały Zuzannę, a starcy. Dwaj, którzy tam się, prawda, też z nią, że tak powiem, zadłużyli się w niej i sami chcieli podjąć te niecne czyny, ale nie wyszło. No to były też inne prawa. Ja nie chcę tutaj tam akurat wybiegać do tych wszystkich kwestii starożytnych, jak interpretować, bo w innym czasie żył Daniel, w innym czasie żył Jonasz. Prawa były inne, obyczaje inne, ludzie mniej wiedzieli niż dzisiaj. Ale to też nie do końca wyjaśnia przesłanie Pisma Świętego. Natomiast w tym wszystkim ja bym powiedział tak, Pan Bóg ma swój plan i widzi to wszystko, co się dzieje. Człowiek oczywiście ma po to rozum, żeby, tak jak Pan mówi, i w końcu z tą pandemią, i z różnymi innymi zagrożeniami odpowiednio reagować, bronić się, jeśli czuje, że jest to zagrożenie. Pytać się też Pisma Świętego, pytać się Boga na modlitwie. Tu słusznie, że Pan powiedział o tych wszystkich możliwościach kontaktu z Bogiem i różaniec i koronka. I my to wszystko proponujemy, bo tutaj na pewno jest i na łamach radia i telewizji różnych wiele okazji. I kto jest człowiekiem Bożym, to znajdzie sobie tę przestrzeń i na pewno świadomie do tych rzeczy podchodzi. Natomiast właśnie o tej mocy słowa i o tym czuwaniu Boga nad światem chciałbym powiedzieć. I my jako ludzie wierzący mamy to właśnie ludziom przekazywać, no, o tym prawdę, że Bóg nie zapomniał stworzenia i jako stwórca nie tylko je powołał do istnienia, ale cały czas otacza swoją opieką i pewne granice postawił człowiekowi. Ja nie wiem i oczywiście wielu takich różnych wizjonerów, proroków naszego czasu, bo jak dziś też wspomniałem, bo jakichś proroków apokalipsy nie brakuje i są jakieś przepowiednie, że to gdzieś się tam stanie koło tego czy innego roku. Już wielu przepowiadało koniec świata. To może jest mniej istotne, natomiast na pewno trzeba pamiętać o tym, że Pan Bóg cierpliwie na wiele rzeczy czeka, daje człowiekowi szansę. Tak samo jak i wspomniany przykład Sodomy i Gomory. Ja zresztą ten tekst niedawno sobie naprawdę rzetelnie analizowałem, czytałem. Bardzo przejmujący tekst zresztą, jak się go naprawdę ze zrozumieniem chce przyjąć. I tam też Pan Bóg, wiemy, z Abrahamem najpierw toczy taką batalię o tą Sodomę. Do końca chce i zapewnia, że nie zniszczy, jeśli tam tych 10 sprawiedliwych się znajdzie. No nie znalazło się tylu, ale ja myślę, że na naszym świecie jeszcze ciągle tych 10 sprawiedliwych żyje. Umownie oczywiście to mówimy. I na razie dajmy Panu Bogu jakby przestrzeń do okazywania cierpliwości wobec nas i zaufania i... A w odpowiednim czasie on też zadziała. A człowiek wierzący zawsze ma obowiązek, nawet jest wezwany do tego, by modlić się, by czuwać, tak jak dziś Paweł do tego zachęca. I, i wtedy też mniej będzie tego właśnie takiego czy rozgoryczenia w nas i z większym optymizmem będziemy na tę rzeczywistość patrzyli.
Dziękuję. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Mówi Paweł z dekanatu sierpeckiego, to jest diecezja płocka. Szczęść Boże księdzu profesorowi, szczęść Boże ojcu. Krótko powiem, że Księga Jonasza pokazuje mi moc słowa Bożego, które sprawia, że człowiek się nawraca. I w tym momencie spotyka go łaska. A nawrócenie pojawia się w sytuacji, gdy człowiek przyjmuje to słowo w postawie uniżenia, co też w księdze jest pokazane. I od razu rozszerza mi się komentarz do tej sceny poprzez słowo świętego Piotra. Pan Bóg pysznym się sprzeciwia, a pokornym łaskę daje. I może to według mnie być klucz do spokojnego kroczenia przez życie, bo z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że słowo towarzyszy mi w życiu od bardzo dawna już i jest dla mnie ogromnym wsparciem. Daje mi ono odpowiedź na bardzo trudne często pytania. Jest dawcą pokoju i w naturalny sposób zrozumiały wywołuje wdzięczność. A wdzięczność z kolei staje się źródłem miłości. Także mogę powiedzieć, że bez szczególnego patosu, że kocham Słowo Boże i przekonuję się, że jest ono żywe. A jaka jest moc słowa, to wyraźnie widać w tej scenie biblijnej, gdy setnik przychodzi prosić Pana Jezusa o uzdrowienie swojego sługi. Z mojej strony tyle. Bardzo dziękuję. Szczęść Boże.
Dziękujemy. Szczęść Boże.
Tak, bardzo tu głęboka ta wypowiedź i właściwie trudno coś dopowiedzieć. Natomiast może jeden aspekt tylko. To słowo, ono rzeczywiście dla pokornych, to a nawet może się oznacza, to zdziwiło, że ci nienawidzi, którzy jemu zawsze jego narodowi jawili się jako tacy właśnie pyszni, butni, pełni przemocy, wojownicy, którzy ciągle dawali się we znaki tym Izraelitom, naraz tutaj tak spokornieli, w te wory się oblekli, na to jedno słowo takiego tam, no byśmy powiedzieli to krótko, przybłędy, który gdzieś tam się zjawia. Oczywiście historycznie już nie będziemy rozstrzygać, on tam w ogóle był, ten Jonasz, ale sama ta scena wymowna, ale właśnie to, co też tutaj w tej wypowiedzi padło, bardzo mocno też warto podkreślić, że to jest słowo dla wszystkich. Tak jak w Izraelu gdzieś to było bardzo mocno rezerwowane tylko dla tego narodu. Zresztą on sobie też rezerwuje te wiele takich różnych praw bożych do dzisiaj tylko dla nich. To właśnie to księga nas poucza o tym, żeby popatrzeć na wszystkich jako na stworzenie Boże i każdemu Bóg daje tę łaskę. To właśnie to zachwycające nawrócenie pogan tutaj w tej księdze, którego może tak do końca brak w tej postawie Jonaszowi też. Więc może na to zwróćmy uwagę i dlatego nie możemy się wymawiać, że do nas nie dociera, albo to mniej nas jakby Bóg umiłował. Każdego miłuje, dla każdego ma szansę i no właśnie, wystarczy tylko z pokorą do Niego podejść. W ogóle myślę, to potrzeba po prostu trochę czasu, żeby to słowo w ogóle dostrzec w swoim życiu. Takie moje spostrzeżenie to jest właśnie to wymawianie się często, że ja nie mam właśnie i chwili spokoju, nie mam kiedy wziąć Pisma Świętego do ręki, albo taki jeden inny ulubiony zwrot ludzi, kiedy mówią, ja nie rozumiem, co tam jest napisane, to za trudne, to za ciężkie. No właśnie, ale kiedy rzeczywiście jakoś tak ze skupieniem mieliśmy czas się nad tym słowem pochylić. Może też takie pytanie zasadnicze i podstawowe na tą niedzielę. A tutaj jest właśnie postawa pokory wobec tego słowa.
Radio Maryja, proszę bardzo.
Grzegorz z diecezji przemyskiej. Ja mam takie spostrzeżenie co do dzisiejszego czytania o powołaniu, że tam jest właśnie, że Pan Jezus powołuje i Judasza, który go właśnie wydał, czyli nie w przyszłości, czyli Pan Jezus w momencie powołania już wie po prostu, do czego ta osoba jest zdolna, tak jak właśnie było mówione, że widział w Łodzi, czyli ocenia jego pracę, predyspozycje, zachowania, współpracę z innymi, a właśnie tego Judasza w tym momencie, tak jak gdyby właściwie po to go powołał, żeby go wydał, czyli żeby się spełniło przepowiednia, tak, proroctwo. No, przechodzę na odbiór, dziękuję.
Dziękujemy.
Musi pan pamiętać o tym, że Ewangelia każda bo tutaj oczywiście długi jest spór i pewnie nigdy takiej, w niebie będziemy wiedzieć, ja zawsze mówię, aktualnie mam wykład też zastępczo za jednego z kolegów z Marka i Łukasza, z Marka i Mateusza i miałem okazję te wszystkie tam, musiałem nawet troszeczkę poruszyć te historyczne problemy, co było pierwsze, kto od kogo co spisywał. Nieważne to jest, tylko chodzi o to, że wszystkie Ewangelie są pisane z pewnej perspektywy czasowej. Czyli wydarzenie, które, o którym pan powiedział, powołanie Judasza, no już było oceniane w jakiś sposób przez historię. To się już wydarzyło i ktoś to o tym pisał, już miał pewną perspektywę, jak to się dokonało, miał pewne świadectwa. Tak jak mówimy, ten, kto jest autorem Ewangelii świętego Marka, to spisał słowa i je jeszcze w pewien sposób zinterpretował świętego Piotra w ogóle. To jest katecheza podobno świętego Piotra, wygłoszona do mieszkańców, którzy mówili językiem aramejskim w Rzymie, do Żydów, którzy tam zamieszkiwali, nawracali się na chrześcijaństwo. Też nieważne, takie są szczegóły, tylko ja bym był ostrożny z tym takim predestynowaniem ludzi, czyli Judasz. No tak jest to zanotowane, ale z drugiej strony ja bym chciał powiedzieć tak, to też nie do końca tak było. I jak Pan Jezus powołał tego Judasza, to dał mu szansę. Tylko że Judasz oczywiście całym swoim życiem, jego charakter był tak wypaczony, spaczony, że nawet sam Pan Jezus nie pomógł w tym, żeby tego człowieka, nawet przez udział w tym osobistym życiu Jezusa, w tej bliskości, zmienić go. Ale szansa była. Tam jeszcze niektórzy dopatrują się, że za mało zrobili współuczniowie, że mało się nim interesowali, że zawierzyli mu, jak wiemy, całą nawet swoją tą jakby bytność, materialność, bo to on był odpowiedzialny za kasę tą apostolską i jakby za mało go sprawdzali, za mało może z nim rozmawiali. To wszystko jakoś się tam w nim rzeczywiście ku złemu dokonało, ale szansa dla niego też była. I wcale nie przeszkadzałoby w tym, gdyby się Judasz nawrócił w międzyczasie, nie przeszkadzałoby to w zbawczym dziele Pana Jezusa. Na pewno Pan Bóg znalazłby drogę do tego, żeby świat zbawić, za świat przelać krew na krzyżu i tak dalej. Ale zdarzyło się tak niestety, że Judasz pozostał na tej drodze zła i nawet bliskość Jezusa go nie zmieniła, co nie oznacza, że nie miał takiej samej szansy, jak powoływani dzisiaj Jan i Jakub, Piotr i Andrzej. I nie patrzyłbym na to z taką predestynacją może od razu tak mocno. Nasuwa się nam taka pokusa. Ja wiem o tym i taka interpretacja pierwsza właśnie chociażby no jakby się narzucała, ale może warto troszkę głębiej na to spojrzeć.
Radio Maria, proszę bardzo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże Pani.
Z tej strony Teresa z Katowic. Powiem, że jak to dobrze, że Ojciec Święty Franciszek ustanowił tą niedzielę, niedzielą Słowa Bożego, bo chcąc rozmawiać o Słowie Bożym, to trzeba je bardzo dobrze znać. I dzięki telewizji Trwam i temu, że był telewizyjny Uniwersytet Biblijny, ja nabyłam dobry egzemplarz Pisma Świętego, edycja Pawłowa z komentarzem. Studiowałam to ponad rok bardzo dokładnie i teraz, jeśli jest to mówione Słowo Boże, do niego się powraca, coś omawia, to ja inaczej na to patrzę, a niezależnie od tego, od czasu do czasu powracam i pewne fragmenty sobie przypominam. Nawet zwłaszcza wtedy, jak na przykład jest ta audycja telewizyjny Uniwersytet Biblijny, gdzie pewne problemy pokazane są przekrojowo. No i trzeba do wielu fragmentów powrócić. Ale uważam, że bardzo dobrze, że jest taka niedziela i że musi być ktoś taki, że po prostu zachęci. Jakoś zachęci, powie, bo tak naprawdę przez tyle lat miałam też Pismo Święte, co prawda od baptystów, ale ono leżało na stole, ale ja tam nigdy go prawie nie czytałam. No taka jest prawda. Także dziękuję za dzisiejsze Słowo Boże, Ewangelię i za to, że w telewizji Trwam to dzieło jest dalej prowadzone na bardzo wysokim poziomie i wiele, wiele z tego skorzystałam. Bóg zapłać,
dziękujemy.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
No, dziękujemy za taką pochwałę. Co prawda ja już tutaj cała ten splendor na księdza Witczyka, profesora, naszego przewodniczącego Stowarzyszenia Biblistów Polskich aktualnie, bo to on inicjował te różne z ojcem dyrektorem, tu na pewno z ojcami tej inicjatywy. Ja kiedyś przed laty, i to już pokazuje mi, jakim starym człowiekiem jestem powoli, gdzieś angażowałem się mocno w te wszystkie. Mam nadzieję, że to też w archiwach jest i wraca co jakiś czas te wszystkie piękne inicjatywy, bo też z perspektywy czasu patrząc, mogę powiedzieć, że to była naprawdę wartościowa kwestia, rzecz, namiot słowa. To był to prawda Stary Testament, ale rzeczywiście, że bardzo rzetelnie wiele tekstów, bardzo nieprzystępnych często, nieanalizowanych nigdy, nieczytanych, było tam ukazywane. A potem to przekształciło się też w uniwersytet właśnie, ten biblijny tutaj na antenie Radia Maryja i telewizji Trwam. I oczywiście jest to bardzo wartościowa rzecz. To bardzo dobrze, że się jakby w tym odnajdujemy. To jest właśnie, no wiadomo, że możemy zamknąć całe Pismo Święte w gronie naszego stowarzyszenia. Tak? To będzie tam 200-300 osób w całej Polsce i między sobą, co po jakimś czasie staje się nudne i uciążliwe, rozważać te różne trudne problemy, analizować kolejne słówka, zdania, sformułowania, dociekać kto co powiedział, kiedy napisał. Ale jak właśnie ten list tutaj pokazuje nam Ojca Świętego. Tutaj takie bardzo ważne sformułowania są zawarte, że on powstał i ta niedziela została dedykowana ludziom w kościele, kościołowi, inspirowana czym? To jest też bardzo ważny aspekt. Miłosierdziem. Papież mówi wprost, na zakończenie nadzwyczajnego jubileuszu miłosierdzia poprosiłem, by jedna niedziela została poświęcona Słowu Bożemu, by zrozumieć niewyczerpane bogactwo. To jest gest miłosierdzia, że my możemy rozumieć Boże Słowo. To nie jest prosta sprawa. Widzimy w Starym Testamencie ten moment, kiedy Bóg daje swoje słowo narodowi wybranemu, jest bardzo tajemniczy i właściwie przerażający. To jest ten moment, kiedy jest przekazanych 10 przykazań, tablice kamienne i wiemy, że tam cała góra drży, wszyscy padają na twarze. Zbliżenie się do Słowa Bożego kiedyś, to była ogromna sprawa. To tylko wybrani mogli tam, powiedzmy, z Bogiem obcować, coś od Niego tam zaczerpnąć, rozumieć, a dziś my możemy wszyscy do tego słowa właśnie docierać, dotykać, mieć je w domu, leży na stole, otwieramy. To jest ogromny gest Bożego miłosierdzia i należy to doceniać. No i te wszystkie inicjatywy to po to są, żeby myśmy przez lata nie mogli, ja jak uczę studentów, to też każę im nieraz popatrzeć na to. Taki bardzo ciekawy moment jest. Ja pamiętam, jak byłem w Niemczech kiedyś, też jakieś sympozjum, czy jakaś dyskusja była. No ja jakby w mojej dziedzinie Stary Testament, tam gdzie się orientowałem na księgach historycznych. Największe dzieło na temat ksiąg historycznych powstało Martina Nota w 1943 roku. Ja zawsze studentom mówię, czy wy wiecie, co było w Polsce w 1943 roku. Wojna. Środek tej wojny, która zniszczyła naszą edukację, zniszczyła uniwersytety. Pamiętamy, co się stało z Uniwersytetem Jagiellońskim, z profesorami już w 1939 roku w jesienią, kiedy Niemcy praktycznie wszystkich rozstrzelali. Jak rozwijała się wtedy nauka? Wcale się nie rozwijała. Tajne komplety, inne rzeczy, a Niemcy spokojnie mogli sobie studiować, rozwijać. I w Halle powstało jedno z fundamentalnych dzieł na temat właśnie, jak są skonstruowane, jak je pisano, księgi historyczne, czyli księgi kronik, przepraszam, księgi królewskie, księgi Samuela. Gdzie wspomniany Samuel. Badano to. Można było to w wolny sposób robić. My mieliśmy ogromne zaległości. Te potem czasy komunizmu, gdzie generalnie wiemy, pani tutaj z głosu wyczuwam już osobą dojrzałą, jest poważną wiekowo, więc też wie jak to było. Że żadnych książek religijnych, Pisma Świętego, to i tak inicjatywa kardynała Wyszyńskiego, że jakoś zmobilizował profesorów tamtego czasu, lata 60. do przetłumaczenia z języków oryginalnych Biblii Tysiąclecia. To się wszystko dzisiaj nam nakłada w kontekście tej niedzieli. Że my w ogóle takie dzieła posiadamy, ale mieliśmy ogromne zaległości. Dziś się to nadrabia. Dziś powstają różne piękne inicjatywy, tłumaczenia, komentarze. Korzystajmy z tego po prostu i też na łamach tutaj, bo my z tej pracy swojej owoców tu właśnie na łamach Radia Maryja czy Telewizji Trwam jakby no dzielimy się z tego bierzemy. To można było też udostępnić studia zagraniczne. Niektórym z nas też to nie jest moja zasługa czy przywilej. Tak po prostu to się stało i ja starałem się to wykorzystać potem dla dobra też innych, nie zatrzymuję tego dla siebie. To wszystko doceniajmy, módlmy się za te dzieła i korzystajmy z nich jak najhojniej po prostu.
Dziękuję bardzo. Radio Maryja, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bóg zapłać księdzu profesorowi Tomaszowi, ojcu Grzegorzowi za to poprowadzenie nas tą tą najbliższą niedzielę w Eucharystii Słowa Bożego. Ja muszę się przyznać, że jakaś obsesja nade mną zawisła ta scena z Perykopy, gdzie Piotr i Andrzej przechadzają się wzdłuż Jeziora Galilejskiego. I teraz ilekroć z kardynałem Descourem, który pół wieku spędził w Watykanie, dzisiaj jego ciało tu jest na łagiewnikach złożone. I kiedy on do mnie przypominał mi ciągle, aplikując na rzeczywistość aktualną, przecież jego historia i historia Karola Wojtyły Jana Pawła II jest dokładną powtórką, aplikacją tej sceny. I pamiętam, jak kardynał do mnie mówił, przypominał, mówi, pamiętaj i powtarzaj, jako mój testament, Pan Jezus nie znał Piotra. Komu by się dzisiaj w głowie mogło zmieścić, że Pan Jezus mógł kiedyś nie znać Piotra? Tylko mówię, Andrzej zaprowadził Piotra do Pana Jezusa. Ja to mówię z ogromnym i dzisiejsze czasy można powiedzieć też, nie znają Pana Jezusa i na nas wszystkich ta rola tego Andrzeja schodzi, żebyśmy prowadzili do Pana Jezusa. Tym bardziej, że coś nieprawdopodobnego, że w tej chwili Antychryst sobie wymyślił, że kościołów w Europie jest za dużo, trzeba je zredukować i trzeba dechre skonsakrare kościoły i żeby tam były jakieś sale gier, coś nieprawdopodobnego i akurat szatanowi się spodobał tak piękny kościół w Krakowie, tu na ulicy Kopernika Uniwersyteckiej, Matki Bożej Niepokalanej i Świętego Łazarza, że właśnie tam trzeba jemu objąć ten charakter cudownego kościoła, gdzie ojcowie misjonarze go prowadzili i trzeba z niego zrobić salę gier i salę hazardu. I to się tak robi, że jeszcze się do tego używa władz i prezydenta miasta. I to są rzeczy, które nie trzeba się dać przerażać, ale trzeba stanąć i powiedzieć non possumus. Tak nie można, tak nie wolno. My musimy prowadzić, tak jak Andrzej Piotra, do Pana Jezusa, bo jeżeli Pana Jezusa się wyzbędziemy, no to jest koniec z nami. Nigdy nie będzie końca miłosierdzia Bożego, ale jest to bardzo groźna i bardzo niebezpieczna sytuacja.
Panie Krzysztofie, bardzo dziękuję. Poprosimy księdza profesora też o słowo.
Ja się z tym stwierdzeniem całkowicie zgadzam, które mówi, że jak nie będzie Pana Jezusa, to nie będzie nas i nastąpi katastrofa. To jest wpisane, użyję tutaj takiego, zresztą wynika to z lektury ostatnio różnych książek, które czytałem, może ostatniej w ogóle. Nie będę mówił do tytułu. Z całej naszej takiej tożsamości, nazwę to tożsamością białego człowieka, która jest oparta o trzy filary. My się niestety jako biali ludzie redukujemy w Europie i gdzieś tam jest przepowiednie, że za jakieś 120-130 lat po prostu cywilizacji białego człowieka nie będzie. A co było w nią wpisane? Trzy filary. Trzy filary, czyli filozofia grecka i to ma wielkie przełożenie też na to, co rozważamy, czyli Pismo Święte. Ono jest napisane w Nowym Testamencie w języku greckim. To nie jest przypadek. Ja uważam, że to nie jest przypadek, że właśnie w tym czasie i w odpowiednim języku Bóg komunikował przez autorów biblijnych i w takim stanie Pismo Święte pozostawił nam w Nowym Testamencie. I świadomie też apostołowie, pierwszy Kościół wybrali jako podstawę starotestamentalną tłumaczenie greckie, czyli Septuagintę, we wszystkich tych momentach, kiedy Stary Testament pojawia się w cytatach w Nowym Testamencie. To jest jeden filar. Drugi to jest prawo rzymskie, które porządkowało człowieka i porządkuje jeszcze Bogu dziękować w wielu wymiarach do dzisiaj, choć zanika i zaczyna się wielki relatywizm. Nie jestem prawnikiem, więc się nie będę dalej wypowiadał, ale to jest filar. A trzeci to była moralność chrześcijańska, czyli Chrystus Pan i jego zasady życia, postępowania w codzienności, w obcowaniu z drugim człowiekiem, w życiu małżeńskim, w życiu kapłańskim, w tym, co człowieka kształtuje na co dzień, co wykonuje, uczciwość, rzetelność, wdzięczność. No, to my wymieniać masę cnót, katalog cały, który to robił. No jak go wymarzymy, no i właśnie jak się zacznie niszczyć miejsca, w których się o tych filarach przypomina, zwłaszcza o moralności chrześcijańskiej, no to, to znaczy, że Chrystus znika, wymazujemy go i cywilizacja białego człowieka znika. Więc no musimy sobie odpowiedzieć, czy my taką cywilizację chcemy zachować, czy nie, bo można wybierać inną, można wybierać inne sposoby, czy projekty na życie, no, no i każdy jest wolny. Czy będzie szczęśliwy w tym, no nie wiemy, to jest już zagadka przyszłości, co on przyniesie. Krótko mówiąc, Pan Jezus tu nie czyni tajemnic, jak siebie proponuje w Słowie Bożym, to ku jednemu celowi. To jest zawsze, choćbyśmy tutaj rozważali Pismo Święte z prawej, z lewej strony, czy historycznie, archeologicznie, jeszcze jakoś tam lingwistycznie, to celem napisania Pisma Świętego jest zbawienie człowieka. No jeżeli jak to wymazujemy, no to wtedy rzeczywiście Chrystus znika i jest wszystko wolno wtedy. Wszystko relatywizujemy i dozwolone jest wszystko. No i jak tutaj powiedział nasz rozmówca, szatan ma uciechę. Wtedy nie ma problemu z zamienieniem kościoła na dom publiczny, czy jakiś inny przybytek, uciech, to też jest możliwe do zrobienia, to już się działo i dzieje się, ale no, my wybieramy sami taką drogę, za czym chcemy iść. To też jest takie pytanie na tę niedzielę, w jakiej cywilizacji generalnie chcemy żyć, chcemy przeżyć swoje życie.
Dziękuję. Radio Maryja, proszę bardzo.
Dobry wieczór, mam ale musiał tak trzy grosze swoje wtrącić, jeżeli chodzi o czytaną dzisiaj Ewangelię. Mogę?
Bardzo proszę.
Otóż w dzisiejszej Ewangelii, dzisiaj była czytana Ewangelia według Marka, ale według Łukasza, ale i Mateusza, to ten opis powołania uczniów jest podobny, prawda? Pan Jezus idzie, Pan Jezus osobiście wybiera uczniów, idą tam brzegiem Jeziora Galilejskiego. Ale to się ma, ale inaczej jest u Ewangelisty Jana, prawda? Pamiętamy tam, że Jan Chrzciciel tym spirytus mowę, tym kamieniem, który uruchomił lawinę, to jest właśnie Jan Chrzciciel. On tam dla dwóch uczniów, jeden z nich był właśnie Andrzej, wskazuje na przychodzącego obok Pana Jezusa i mówi właśnie: oto Baranek Boży. No i to mówię, a Andrzej idzie właśnie do Szymona, do Jakuba, do Filipa i do następnych. Ale ten ktoś się zastanawia, kim był ten drugi uczeń, bezimienny uczeń. Otóż ja nim byłem. Otóż mi też to kiedyś wskazał, ja tu usłyszałem to wskazanie Jana Chrzciciela, ale ja z tym wskazaniem nic nie zrobiłem, zachowałem po prostu je dla siebie. I teraz tak, ale te dwa opisy, że tak powiem, są sprzeczności. Nie tak widzę oczami wyobraźni, że księdza aż się drwią, że zapytasz mnie: Janie, a który opis jest prawdziwy? Albo że odpowiada: oba są prawdziwe, bo one pokazują takie dwie klasyczne drogi powołania. Jedna to właśnie, że Pan Jezus do takiego ucznia w klasie materialnej przychodzi, wali go, tak powiem, dechą w łeb i on idzie do seminarium. On nie wie nawet dlaczego. To jest taka iluminacja. No i druga droga, to drugą drogę to poszedł Jan, poszedł Karol Wojtyła. On spotkał właśnie na swojej drodze właśnie takiego właśnie Jana Chrzciciela, a konkretnie krawca Jana Twardowskiego. I on też mu wskazał na przychodzącego, do idącego ulicami Krakowa Pana Jezusa i powiedział: oto Baranek Boży. I dalszy ciąg już znamy. Dziękuję uprzejmie. Dobranoc.
Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Cóż mam tutaj dodać? No tak też oczywiście to wszystko można interpretować. Mieliśmy ten opis ze świętego Jana i ona, ta Ewangelia będzie zawsze inna. Ona będzie zawsze nas zaskakiwać i święty Jan ma ten swój rys Ewangelii, zupełnie inaczej opisuje cuda, zupełnie inaczej powołanie właśnie uczniów. Także, a ta interpretacja oczywiście, taką też oczywiście można posiadać i tak patrzeć na powołanie, że jeden bardzo radykalnie jest tam zaciągnięty. No, ja jeszcze znam różne inne motywacje pójścia do seminarium. Czasem to nie kandydat miał powołanie, tylko babcia, albo ciocia, albo mama nawet. To też tak się zdarzało. Część z takich kandydatów nie wytrwała, no bo to trudności, jak nie ma własnej motywacji, głębokiego jakiegoś takiego spojrzenia na swoje życie, zażyłości z Bogiem, to się tam nim nie wytrwa. Ale też i drugi człowiek, taki tutaj jest jeszcze może nawet na zakończenie, dobrze by tak sobie to pokazać też. Tu korzystałem z mądrzejszych od siebie komentarzy. Warto zwrócić na taką pewną zależność, bo to się będzie tutaj zbiegać z tą wypowiedzią. Ja nieco inaczej też to jakby liczyłem. Mówi się, że Ewangelia świętego Marka, znalazłem takie komentarze, w których jest powiedziane, że ma 666 wierszy. Proszę niczego tu sobie nie sugerować, ani nie podejrzewać. Wiemy, co ta liczba wyraża też w Piśmie Świętym w innym miejscu. Pamiętajmy, że podział na wiersze to jest też bardzo późna sprawa w Piśmie Świętym. Inne komentarze podają, że jest ich 671. Prawie 500 z tych wierszy to momenty, kiedy Jezus mówi do uczniów, kiedy rozmawia z nimi, kiedy im coś objaśnia. Czyli inaczej też momenty wspólnoty Jezus z uczniami. Jest taki moment też w Ewangelii, kiedy uczniowie jakby znikają. Kiedy Jezus ich rozsyła na głoszenie słowa i czeka potem na nich. Oni mają pewien zasób wiedzy już, który posiadają, przekazać innym. Ten moment potem jakby ewangelista wypełnia pewnymi takimi dociekaniami ludzi na temat Jezusa, na przykład Heroda, kim jest Jezus. Potem uczniowie wracają i znowu pan ewangeliści podejmują, właściwie święty Marek, ten wątek taki właśnie wspólnotowy, kiedy Jezus na nowo zaczyna wyjaśniać. O czym to mówi? To też jakby mądrzejsi ode mnie i na podsumowanie może tego, co dziś mówimy. Że Jezus jest obecny w świecie dzięki swoim uczniom. Jakby bez uczniów Chrystus nie chce działać, krótko mówiąc. Jeśli uczniowie nie są obecni, scena jakby pozostaje pusta, taka w jakichś różnych dociekaniach. Chrystus jest taki, blokuje się niejako, a działa wtedy, kiedy są uczniowie. Wtedy przepowiada, kiedy naucza, wtedy przekazuje to, co ma najcenniejszego. Słowo. I wiemy później także nie tylko słowo, ale i sakramenty, całe swoje dziedzictwo. Potrzeba mu uczniów. To, co też słyszeliśmy tutaj i to, co wyniknęło właśnie, idź i ktoś tam wskazuje, baranek Boży, prawda, to idź za nim, dołącz, zrozumiesz i będziesz dalej przekazywał. Jesteś potrzebny po prostu. Także i my jesteśmy potrzebni, wszyscy. Po to potem idziemy do kościoła, mam nadzieję, słuchamy Słowa Bożego, żeby dzielić się w jakiś sposób, czy to swoim słowem, czy swoim życiem z innymi w tygodniu, wracać znowu do źródła i ponawiać cały ten cykl ciągle przez całe życie, tak długo jak Pan Bóg zechce nas na tej ziemi utrzymywać, bo to też od Niego zależy.
Jeszcze jeden telefon odebrałem.
No, można jeszcze?
Można, prosimy.
Ja mam tylko taką krótką, dobrą wiadomość, bo już na pytanie biblijne nie ma czasu, dla pana Krzysztofa. Mianowicie dzisiaj usłyszałam właśnie w Radio Maryja właśnie, że konflikt dotyczący kościoła w Krakowie został zażegnany, ponieważ właśnie ksiądz arcybiskup Marek Jędraszewski wynegocjował i jest decyzja prezydenta Majchrowskiego, że kościół będzie na cele kultu religijnego, tak jak właśnie proszono. Także to chciałam tylko panu Krzysztofowi powiedzieć. Że konflikt został na razie w Krakowie zażegnany.
Dziękujemy
pozdrawiam
bardzo.
Serdecznie.
Bóg zapłać, to taka pociecha też
tak.
Dla nas.
Jakbyśmy powiedzieli, że kościół został przekazany na cele religijne, jak Bóg przykazał. Są inne miejsca, które można przeznaczyć na inne cele, a kościół no, z reguły był budowany po to, żeby był dla celów religijnych. Cieszymy się bardzo z panem Krzysztofem razem i jak będziemy w Krakowie, to nie omieszkamy odwiedzić kościoła i cieszymy się, no po prostu, że dalej tam będzie Słowo Boże krzewione.
Czas się wypełnił. Nawracajcie się, to nam się kojarzy z Wielkim Postem.
Tak, tak, tak. Nawet chciałem też tak o tym tu wspomnieć oczywiście, ale to już wielkimi krokami nadchodzi, ojcze. Bo to już końcówka stycznia, a dość szybko w tym roku Wielki Post, chyba za 2-3 tygodnie, tam gdzieś w połowie lutego już Środa Popielcowa, zdaje się.
Tak. I też, no może to, że to powiązanie Pisma Świętego, Biblii, na to Ojciec Święty też wraca z wiarą, ale Eucharystią, sakramentami, żebyśmy też nie zapominali o tym, chociażby o tych dwóch stołach, prawda?
Koniecznie.
Słowa Bożego i Eucharystii, że no bez tego pokarmu jednego i drugiego no nie pociągniemy, prawda? Ale potrzeba wiary.
Ojcze, niezwykle ważna uwaga, dlatego to dziś miałem też z siostrami. To jest od kardynała Fultona Sheena, że my zapominamy często właśnie, że to, co spożywamy na Eucharystii, jest jakby zachętą i zaproszeniem dla nas, by się samemu też ofiarować, prawda? To nie jest tak, że my tylko tam z tego korzystamy, tylko to jest coś, co ma nas ożywić i coś w nas zapoczątkować też. Bo taki jest cały przekaz, byśmy powiedzieli, ewangeliczny. To, co dzisiaj czytamy, powołanie uczniów, jest zaproszeniem do czegoś bardzo konkretnego. No, to już wynika z tego powołania, kiedy ja już mówiłem tutaj o tym pozostawieniu sieci, to ma też ten gest bardzo wielkie znaczenie do utraty czegoś i też do służby komuś. A to kosztuje, prawda? Tak samo jak Eucharystia to jest nic innego jak ofiara, no czyli to zachęta, żeby każdego dnia chociaż cząstkę siebie gdzieś tam tracić, prawda? Bo to z tego wynika. I do tego nas będzie Słowo Boże zachęcać. To jest w tym liście też tutaj zawarte bardzo pięknie, kiedy papież podkreśla i cieszę się, że te słowa tu są. Pismo Święte jest dla jednego celu, żeby zbawić człowieka, a Jezus nie zbawia inaczej jak przez ofiarę z siebie na krzyżu i do tego będzie ciągle zachęcał. Dlatego to jest takie niewygodne i dlatego to jest takie mało przystępne i dlatego tak wielu przeraża, odstrasza. Tak często to Pismo Święte leży zamknięte, no bo to, czego się z niego dowiaduje, jak ta droga do zbawienia wynika, jak ona jest wytyczona, no nie zawsze jest tak po ludzku zachęcające, ale warto się przemóc, warto walczyć o to, warto wracać do tych praw. I oczywiście nie ma tutaj, nie ma innej możliwości, to jest w naszym kościele połączone naczynie, bez słowa nie ma sakramentu. Wszystko, co mamy w kościele, wynika ze słowa. To wiemy.
Bardzo dziękuję, księże profesorze.
No ja również dziękuję, ojcze. To tak
tak trochę oderwaliśmy od...
Nie. To wszystko jest sprzężone ze sobą, to wszystko świetnie wynika. Ja z tego, co tu powiem, skorzystam gdzie indziej, kto inny skorzysta. Czasami koledzy mówią, ja to się z przymrużeniem oka tak tam traktuję. Ktoś mi tak mówił nawet tutaj na uniwersytecie. Jechałem, nie wiedziałem, co ludziom powiedzieć na kazaniu, a tam miałeś audycję i od razu wiedziałem. No, to, wiadomo,
to Pania
Luki opowiada, nie? Ale czasami jak to może pomóc komuś, a mnie samemu, dla mnie to jest też piękne przygotowanie, ja w niedzielę będę w parafii, to ja nie będę miał problemu, ojcze.
Ale ktoś nie mówi dla mówienia, tylko z wiary.
No to chodzi, a jak ktoś, proboszcz powie, a może byś powiedział sobie, no to ja się nie mam problemu, bo ja już wiem, to już tu z wami tyle narozważałem, różnych pięknych myśli mi tu przyszło wiele, to ja tylko z tego skorzystam. A jutro z siostrami mam dwie następne konferencje, 9:30 i potem po południu, to już też na pewno z tego zaczerpnę, także...
To pozdrawiamy serdecznie.
Siostry, pozdrawiam, siostry. Tak jest, tu ojców pozdrawiam i... No i niech Pan Bóg błogosławi wszystkim do następnego razu. Ojciec mój 19 lutego.
Tak, w lutym się spotkamy.
Nie zapomnę, ale ojciec się przypomni na pewno, nie?
Pierwsza niedziela Wielkiego Postu to będzie.
No to też pasuje, tam tematyka jest zawsze potem mocna, to takie okresy to damy radę. A jak nie, to macie z playbacku na pewno też na pierwszą niedzielę tutaj.
Nie, czekamy na księdza profesora.
Ja wiem.
Drodzy Państwo, naszym gościem był ksiądz profesor Tomasz Tłodziecki, adiunkt w Katedrze Pisma Świętego na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, też dyrektor Wydziału do Spraw Instytutu Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w diecezji toruńskiej. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. Pomyślmy, jak przeżyjemy tę najbliższą niedzielę. Możemy wiele zrobić, prawda, w domu, we wspólnocie małżeńskiej, rodzinnej, czy nawet będąc samemu, jak uroczyście tę trzecią niedzielę przeżyć, niedzielę Słowa Bożego.